Dyskurs 16. Porzuć niewiedzę, a smutek opuści cię na zawsze. Aby zdobyć wiedzę duchową, musisz podjąć praktykę wewnętrznych poszukiwań, a praktyka ta wymaga oderwania się od umysłu i myśli. Utożsamianie się z umysłem jest powodem zniewolenia. Krishna mówił Arjunie: brak odwagi, Arjuno, smutek, przygnębienie, wszystkie te słabości i niepokoje są wytworem umysłu. Powodem tego żałosnego stanu, w jakim się obecnie znalazłeś, są nieczystości twojego umysłu oraz to, że utożsamiasz się z nim. Na początku rozmowy z Arjuną Krishna postawił diagnozę jego choroby. Otóż Arjuna cierpiał z powodu niewiedzy. Nie zdawał sobie sprawy z tego, kim naprawdę jest, jaka jest jego tożsamość oraz tożsamość wszystkich innych ludzi. Owa nieświadomość spowodowała, że wpadł w pułapkę iluzji i dwoistości. Stał się ofiarą własnego umysłu. Odczuwał samotność, przygnębienie, smutek i żal. Lekiem na ową chorobę jest wiedza duchowa. Dlaczego Krishna rozpoczął nauczanie od ukazania mu ścieżki mądrości? Życie można traktować jak ciągły przepływ energii, uczuć lub stanów emocjonalnych. W wyniku tego przepływu różne ulotne jakości zmieniają się w swoje przeciwieństwa. Odcinek czasu, w którym następuje zmiana danej jakości w przeciwną, można nazwać okresem przejściowym. Przykładami takich zmian są przejście nocy w dzień, przejście od stanu snu do stanu jawy, od zdrowia do choroby, od szczęścia do smutku. Rozważmy taki okres czasu, w którym twój nastrój zmienia się z radości w smutek. W chwili przejścia nie czujesz się ani szczęśliwy, ani nieszczęśliwy. W czasie przejścia od jednego uczucia do uczucia przeciwnego twój umysł znajduje się w stanie równowagi. Nie powoduje nim żadna emocja. Ale nie pozostajesz w tym stanie długo. Niebawem przechodzisz do przeciwnej jakości. Jeśli czułeś się szczęśliwy, popadasz w przygnębienie. Na tej zasadzie nieustannie podlegasz wahaniom emocjonalnym. Oczywiście chciałbyś doświadczać jedynie radości. Nie chcesz doświadczać smutku. Aby doznawać bezustannej szczęśliwości, musisz wznieść się ponad owe zmienne nastroje. Jeśli uważnie przeanalizujesz te przejścia, zauważysz, że twoje ja, twoja niezmienna prawda, nie jest żadnym z tych przeciwieństw, których na przemian doświadczasz w życiu. Wiedza duchowa pozwoli ci zrozumieć, że twoją istotą, twoją prawdziwą naturą jest wieczna szczęśliwość, że twoje prawdziwe ja nie ma nic wspólnego z przejściowymi radościami i smutkami. Gdy utożsamisz się z niezmiennym ja, wszelkie przeciwieństwa nie będą miały na ciebie wpływu. Duchowa wiedza wskaże ci drogę do wiecznej szczęśliwości. Ta droga to praktyka rozróżniania i nieprzywiązania, inspirowana bezwarunkową miłością do wszechobecnego Boga. W Gicie pojawiają się dwa terminy: Hrishikesha i Gudakesha. Hrishikesha oznacza zwierzchnika, pana zmysłów, a Gudakesha tego, który nauczył się je kontrolować. Krishna jest panem zmysłów, a Arjuna osiągnął nad nimi kontrolę. Lecz na początku Arjuna był pogrążony w świadomości ciała i nie panował nad zmysłami. Arjuna popadł w przygnębienie, gdy pomyślał o konsekwencjach bitwy z krewnymi i przyjaciółmi. Wiedział, że będzie musiał ich zabić. Innymi słowy, Arjuna myślał jedynie w kategoriach świadomości ciała i umysłu. Ciało można uważać za naczynie, pojemnik lub ubranie, którym posługuje się dusza. Jak zdejmujesz brudne, znoszone ubranie i zakładasz nowe, tak też dusza porzuca zużyte ciało i przeodziewa się w nowe. Krishna wykazał, że śmierć podobna jest do zdejmowania z siebie starego ubrania. Oczywiście porównanie ludzkiego ciała do ubrania może budzić pewne kontrowersje. Po 80 czy 90 latach życia, kiedy widoczne są już objawy starzenia się ciała, łatwo jest przyjąć teorię, że ciało upodobniło się do zużytego ubrania. Nie trudno wtedy zaakceptować fakt, że prędzej czy później musisz porzucić to stare odzienie. Ale jeśli ktoś umiera w sile wieku, czy znaczy to, że porzucił nowe ubranie? Przypuśćmy, że umiera 20-letni człowiek. Jak można nazwać jego ciało starym, zużytym ubraniem? Przecież ono jest nowe. Krishna wyjaśnił ten problem, podając następujący przykład. Powiedzmy, że kupiłeś sobie materiał na koszulę. Włożyłeś go do szafy i zapomniałeś o nim. Po 5 czy 10 latach znajdujesz ten materiał i przypominasz sobie, że kiedyś go kupiłeś. Zanosisz do krawca i każesz uszyć z niego koszulę. Zakładasz ją na siebie i przy pierwszym gwałtowniejszym ruchu koszula drze się na plecach. Jesteś zdziwiony, dlaczego nowa koszula podarła się tak szybko. Otóż koszula była nowa, ale materiał zleżały. Pochodził ze starych zapasów. Jeśli dusza przeoblekła się w ciało i po niedługim czasie porzuca je, to znaczy, że ono pochodziło ze starych zapasów, choć wyglądało na nowe. Wiele poprzednich żywotów odcisnęło na nim swe piętno. A oto inny przykład, który pomoże ci to zrozumieć. Pewien młody człowiek chciał rozkruszyć kamień. Uderzył młotkiem 20 razy, ale kamień ani drgnął. Nadszedł staruszek, uderzył młotkiem 2 razy i rozbił kamień. Dlaczego młodemu, silnemu mężczyźnie nie udało się rozkruszyć go za drugim uderzeniem? Błąd w rozumowaniu polega na tym, że liczysz jedynie 2 uderzenia starego człowieka, sądząc, że kamień pękł pod ich wpływem. Faktycznie pękł on po 22 uderzeniach. Podobnie i ty mogłeś w poprzednich wcieleniach opanować szereg ćwiczeń duchowych i doznać wielu głębokich przeżyć. W obecnym życiu kontynuujesz swą pracę i możesz uzyskać duchowe spełnienie, zanim dożyjesz starości. Człowiek zwykle bierze pod uwagę swoje obecne życie, lecz w oczach Boga liczą się wszystkie twoje przeszłe żywoty, wszystkie twoje przeszłe dążenia i ich konsekwencje. Krishna mówi: drogie dziecko, wiedz o tym, że w końcu każde ciało ulega zniszczeniu pod wpływem czasu. Żyłeś w niezliczonych ciałach, od niepamiętnych czasów przechodzisz kolejne narodziny i śmierć. Słowo sharira, którym w sanskrycie określa się ciało, oznacza coś, co się zdziera i niszczy. Ciało rodzi się jako niezbyt foremny twór, później dorasta i staje się atrakcyjne, a następnie starzeje się i traci swą siłę oraz piękno. Ciało stanowi bezwładną materię, bez czucia, podlegającą zmianom w czasie. W końcu staje się jak znoszone ubranie. Tutaj pojawia się pytanie, czy ludzkie ciało jest bezwładne i pozbawione czucia? Przecież mówi, chodzi, żyje, widzi, słyszy, odczuwa ból. Czy można nazwać je bezwładnym? Gdy nakręcisz zegarek, zaczyna chodzić. Jego wskazówki poruszają się, a odpowiedni mechanizm wybija godziny. Ale to nie znaczy, że zegarek żyje. Funkcjonuje on dzięki energii, której mu dostarczyłeś, nakręcając sprężynę. Podobnie funkcjonuje ciało, dzięki energii życiowej, której źródłem jest Bóg. Ciało wykonuje wszelkie czynności. Bez ożywiającej je boskiej energii nie funkcjonuje, tak jak zegarek nie działa, jeśli go nie nakręcisz. Teraz powstaje inna wątpliwość. Zegarek, chociaż chodzi, nie zmienia formy ani rozmiaru. Ciało zaś rośnie i zmienia się. Jak można to wytłumaczyć? Jak może rosnąć, skoro stanowi bezwładną materię? Gdy zamiatasz podłogę, zgarniasz śmieci i wyrzucasz je do kosza. Masa śmieci i kurzu rośnie. Ciągle karmisz ciało jakimś pożywieniem, zatem ono też musi zwiększać swoją objętość. Skoro pokarm gromadzi się w ciele, ono rośnie. Góra śmieci także rośnie, choć przecież nie twierdzisz, że żyje. Podobnie nie możesz wnioskować, że twoje ciało żyje na podstawie obserwacji faktu zwiększania objętości. Ciało samo w sobie jest bezwładną materią. Bezwładna materia wypełniona jest świadomością, a świadomość to aspekt boskości. Pamiętaj stale o tym, że życie we wszystkich stworzeniach podtrzymuje boska świadomość. Krishna nazwał Arjunę człowiekiem nieświadomym. Czy miał na myśli to, że Arjuna nie posiadał wykształcenia? Z pewnością nie. Arjuna był człowiekiem wykształconym. Uczył się sztuki wojennej, sztuki sprawowania rządów, studiował też inne dziedziny nauki. Lecz nie posiadał wykształcenia w dziedzinie duchowej. Każdy człowiek specjalizuje się w jednej konkretnej dziedzinie, na przykład w muzyce, poezji, malarstwie czy rzeźbie. Weźmy nasz uniwersytet. Są tu różni naukowcy. Fizycy, chemicy, matematycy, biolodzy. Doszli do wyjątkowych osiągnięć, każdy w swojej dziedzinie, ale niewiele wiedzą o innych dyscyplinach naukowych. Jedynym mistrzem wszystkich dziedzin wiedzy jest Bóg. To On jest wszechwiedzący, wszechmocny i wszechobecny. Krishna, znając przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wiedział, że Arjuna był gotowy na przyjęcie wielkich prawd duchowych, zatem przekazał je właśnie jemu. Uświadom sobie ulotną naturę ciała i zawsze pamiętaj o boskim aspekcie człowieka. Skoncentrowany na tej boskiej podstawie, spełniaj swe obowiązki. Na początek musisz porzucić wszelkie przywiązania. Jesteś mocno przywiązany do ciała, a to przywiązanie jest bardzo niebezpieczne. Utożsamiając się z ciałem, zatracasz zdolność rozróżniania. A oto krótka historyjka na ten temat. Pewnego razu Indra na skutek klątwy narodził się na ziemi w postaci wieprza. Wraz ze swoją rodziną żył w chlewie. Przechodził tamtędy mędrzec Narada, zobaczył wieprza, rozpoznał w nim Indrę, Pana Niebios, którego bardzo kochał i powiedział: Indro, w jakim żałosnym stanie się znalazłeś? Jak to się stało? Nie martw się, wyciągnę cię z tego. Użyję całej swej mocy, którą nabyłem w wyniku ascezy i pomogę ci. Mędrzec przemawiał do wieprza z wielkim współczuciem. Ten, który ma prawo do wszelkich niebiańskich rozkoszy, mieszka w chlewie. Jak opłakane stało się jego życie. Indra w postaci wieprza odpowiedział: dlaczego chcesz zburzyć mój spokój, Narado? Czuję się w tym chlewie bardzo, bardzo szczęśliwy. Mam żonę, dzieci, nawet w niebie nie byłoby mi tak dobrze, jak tutaj razem z nimi. Wolałbym, żebyś nie ingerował w moje życie. Idź swoją drogą. Indra, który uległ iluzji przywiązania, nie uświadamiał sobie swojego żałosnego położenia. Kiedy znajdujesz się pod wpływem mochy, czyli przywiązania, jesteś całkowicie zaślepiony mocą Mai, która skutecznie skrywa przed tobą prawdę. Jeśli chcesz pokonać ową iluzję, musisz odkryć, kim naprawdę jesteś. Dlatego Krishna zaczął od wyjawienia Arjunie wiedzy o najwyższej jaźni. Jednakże najważniejsze jest bezpośrednie doświadczenie owej nieśmiertelnej jaźni. Słuchanie nauk duchowych pomoże ci tylko do pewnego stopnia. Gdy słuchasz Gity lub czytasz ją, czujesz się szczęśliwy i pełen radości. Jej treść wydaje ci się prosta i oczywista, ale uniesienie, które odczuwasz, jest zjawiskiem przejściowym. Kiedy starasz się wprowadzić te nauki w czyn, pojawiają się trudności. Jednak musisz wytrwać w swym wysiłku, bowiem teoria bez praktyki nie doprowadzi cię do celu. To, o czym słyszałeś lub to, co czytałeś, musi stać się twoim wewnętrznym przekonaniem. Kiedyś Krishna Chaitanya znalazł się w wiosce Shijangapantam na południu Indii. W tamtejszej świątyni zgromadziło się wiele osób, by wysłuchać jego wykładu. Chaitanya przedstawiał nauki Bhagavad Gita. Czytał tekst, słuchacze powtarzali święte wersety, a potem on je komentował. Wszyscy uważnie słuchali uczonego i powtarzali wersety. Ich twarze zmieniały się w zależności od czytanego fragmentu. Czasami widać było na nich radość, czasami powagę. Tylko jeden mężczyzna siedział w rogu i cały czas płakał. Chaitanya obserwował słuchaczy. Wreszcie podszedł do tego mężczyzny i zapytał: dlaczego płaczesz? Przecież Gita jest bardzo radosna. Człowiek ten odpowiedział: Swami, nie wiem, kim jesteś, nie znam sanskrytu, nie chcę powtarzać świętych tekstów z błędami, gdyż w ten sposób popełniłbym grzech. Dlatego zamiast powtarzać, wyobraziłem sobie Pana przekazującego Gitę Arjunie. Krishna siedział z przodu Rydwanu na miejscu woźnicy, zatem musiał odwrócić głowę do tyłu, żeby rozmawiać z Arjuną. Rozmowa trwała jakiś czas. Rozmyślałem, że ta niewygodna pozycja musiała powodować ból, a Krishna tak długo pozostawał odwrócony do tyłu. Właśnie dlatego płaczę. Gdyby Arjuna siedział z przodu, Krishnie byłoby wygodniej. Chaitanya uświadomił sobie, że oto stoi przed prawdziwym wielbicielem Boga. Jego szczera miłość do Krishny sprawiła, że wyobrażając sobie sytuację, w której Pan nauczał Arjunę, utożsamił się z nim i współczuł mu. Chaitanya doszedł do wniosku, że takie doświadczenie jest o wiele ważniejsze niż słuchanie i powtarzanie wersetów Gity. Nawet teraz, gdy mówimy o Gicie, niektórzy z Was skrupulatnie zapisują coś w notatnikach, a inni trzymają Gitę w rękach i śledzą wersety, starając się je zapamiętać. Lecz to są jedynie zewnętrzne formy, które nie wzbudzą w Was szczerego uczucia oddania. Jeśli chcesz, aby Twoje serce wypełniło się tymi naukami, musisz dążyć do przeżycia wewnętrznego doświadczenia. Drogą wiodącą do takiego doznania jest praktykowanie nauk Gity w codziennym życiu. Jeśli uda ci się wprowadzić w czyn choćby jeden z wersetów, będzie to wystarczająco dużo. Jaki pożytek z zapisywania setek słów? Jeśli wypełnisz głowę całą zawartością książki, twoja głowa stanie się jej kopią. Liczy się tylko to, co zapiszesz w księdze swego serca. Jeśli choć jeden z tych wersetów na stałe zapisze się w twoim sercu, to wystarczy. Niech twoje serce napełni się miłością. Niczego więcej nie potrzebujesz. Lepiej wypełnić serce miłością, niż głowę teoriami. Krishna powiedział Arjunie: twój smutek i narzekanie nie mają sensu, gdyż wszystkie te uczucia powstały z cielesnych przywiązań i związków. Skieruj umysł ku wnętrzu, a zrozumiesz wszystko. Martwisz się o ludzi, o których nie ma potrzeby się martwić. Ogarnia cię przygnębienie bez powodu. Nie powinieneś tak cierpieć. Odczuwasz smutek, ponieważ w twym umyśle panuje ignorancja. Pozbądź się jej. Prawdziwe zrozumienie przyjdzie dopiero wówczas, gdy całkowicie uwolnisz umysł od niewiedzy. Niewiedza jest jak ogień, który został przygaszony. Gdy powieje wiatr, niewidoczny, przykryty popiołem, żarzący się węgielek, może wzniecić pożar. Dlatego nie wolno ci pozostawiać nawet najmniejszej iskierki niewiedzy. Niewiedzę można też porównać do choroby. Przypuśćmy, że wyszedłeś ze szpitala i zarzuciłeś stosowanie przepisanej ci diety. Choroba, choć prawie wyleczona, może powrócić. Zatem trzeba ją wyleczyć całkowicie. Niewiedza podobna jest też do długów. Przypuśćmy, że spłaciłeś wszystkie swoje długi z wyjątkiem małej pożyczki w wysokości 1000 rupii. Jeśli będziesz zwlekał z oddaniem jej, naliczą ci odsetki i suma do spłacenia szybko wzrośnie. Podobnie rzecz się ma, gdy w twoim sercu pozostaną ukryte przywiązania i pożądania. Twój smutek najprawdopodobniej wybuchnie na nowo i jeszcze się pogłębi. Dlatego Krishna przestrzegał Arjunę: jeśli pozostawisz w sercu choćby najmniejszy skrawek przywiązania, moje nauki okażą się dla ciebie bezużyteczne. Musisz całkowicie zlikwidować wszystkie więzy. One są skutkiem niewiedzy, która zaciemnia twój umysł. Odkrywam przed tobą ścieżkę mądrości, aby ci pomóc. Drugi rozdział Bhagavad Gita, dotyczący ścieżki duchowej mądrości, jest fundamentalną częścią owej świętej księgi. Gdy uświadomisz sobie różnicę pomiędzy swoim prawdziwym wiecznym ja, czyli boską atmą, a związanym z ciałem i umysłem oraz przedmiotami i sprawami tego świata fałszywym ja, wówczas bez trudu zrozumiesz wszystkie pozostałe rozdziały Gity. Dlatego powinieneś przeanalizować ten rozdział linijka po linijce. Systematycznie koncentruj się na jego treści. Jeden dzień ci nie wystarczy. Poświęć na to więcej czasu, aż naprawdę zrozumiesz różnicę pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co nierzeczywiste, i zerwiesz wszelkie przywiązania do nierzeczywistego. Każde słowo tych nauk jest bezcennym klejnotem. Dopiero gdy zgłębisz istotę ścieżki duchowej mądrości, będziesz mógł w pełni zrozumieć Bhagavad Gita i uwolnić się od wszelkiego przygnębienia.